Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a razem ze mną pani Kaja Tomczyk, psycholożka i trenerka umiejętności miękkich oraz autorka książki Neuroróżnorodny umysł, jak odnaleźć siebie po diagnozie ADHD i spektrum autyzmu. Dzień dobry pani Kaju.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To nie będzie tajemnicą, że pani jakoś próbuje siebie odnaleźć po diagnozie ADHD konkretnie.
Tak. Tak, i to jest proces ciągły, pomimo że napisałam o tym książkę i już trochę opowiadam o rzeczach, które udało mi się jakoś opanować, to mimo wszystko to jest niekończący się proces. To znaczy, bo to się bardzo dużo rzeczy odkrywa cały czas, a że ta diagnoza też była 2 lata temu, w wieku 33 lat, no to też wiele rzeczy w ogóle się odkrywa na nowo, ale też wiele rzeczy się wcześniej już o sobie wiedziało i zaczyna się na każdą z tych rzeczy patrzeć z nowej perspektywy.
Więc a nie jest to trochę wymaga czasu. Tak, pani Kaju, że jako psycholożka ma pani inne narzędzia niż my i troszkę bardziej pani w siebie wgląda, czy zagląda do siebie i czy psychologowie nie mają, psycholożki, takiej skłonności, żeby jednak diagnozować trochę częściej samych siebie niż klientów, pacjentów.
Bardzo możliwe, ponieważ dla mnie to jest naturalne, to nie wiem, czy robię to więcej niż inni. Aczkolwiek czasami zderzam się z osobami, które rzeczywiście tak w prostszy sposób o niektórych kwestiach myślą. Ja się przyglądam z bardzo różnych perspektyw, też mam wiedzę na temat różnych podejść terapeutycznych, podejść do radzenia sobie jakoś z emocjonalnością. W związku z tym na pewno jest tak, że przyglądałam się sobie już od dawna z różnych perspektyw, ale nigdy nie ze strony neuroróżnorodności. Więc dla mnie samej to było zaskoczeniem, jak to odkryłam, ale pewnie łatwiej mi jest to przyjąć, dlatego też, że nie mam takich negatywnych przekonań na temat tego, że ktoś może być neuroróżnorodny albo w ogóle, że można mieć taką diagnozę. Więc pomimo, że jakby byłam wychowywana w przestrzeni, w której nie było ADHD u dziewczynek, to znaczy albo w ogóle u dorosłych kobiet, więc ja też musiałam się trochę naumieć i trochę o tym poczytać, ale rzeczywiście po prostu jest mi łatwiej. To znaczy jestem zaciekawiona. Jestem zaciekawiona drugim człowiekiem, jestem zaciekawiona sobą, więc możliwe, że ten proces jest dla mnie trochę taki w większej akceptacji.
A czy książka powstała dlatego, że po pierwsze chciała pani trochę uporządkować własny umysł po tej diagnozie, czy chodzi o te różne mity, przekłamania, nieprawdy, nadużycia, które dotykają ADHD i spektrum autyzmu? Czy może dlatego, że żeby ludziom pokazać, że to jednak nie jest modne tylko i wyłącznie, że to nie jest jakaś nadreprezentacja? Bo sama pani pisze w tej książce, że można poczuć frustrację, kiedy kolejny raz słyszy się, że XYZ ma ADHD. Mhm. Że jakby ta łatwość tej diagnozy może też trochę rozmyć sam problem, który wcale nie jest bagatelny.
Jak pisałam tę książkę, na pewno sobie dużo rzeczy poukładałam też własnych, ale też już wiele rzeczy miałam przetrawionych i myślę, że to, co jest dla mnie bardzo istotne, że to są treści, które miałyby trafić do osób, które są w tej kwestii jeszcze zagubione. To znaczy, że jeżeli podejdzie do tego czytelnik czy czytelniczka, która zdecydowanie już dużo o tym przeczytała, przeszła jakieś terapie, możliwe, że te treści dla niej nie będą nowe, bo już się temu przyjrzała. Ale to, co jest dla mnie istotne, że są osoby, które właśnie mówią, że chyba ich to przekonuje, żeby pójść na diagnozę, że mają takie poczucie, że coś może być w tej kwestii i że tak naprawdę te wszystkie rozdziały, te wszystkie obszary, które poruszam, są o tym, żeby móc się przyjrzeć, co się z tobą może zacząć dziać po tej diagnozie i jak sobie z tym poradzić.
Sięgnęła pani też do danych. Tutaj głównie opiera się pani na danych ze Stanów Zjednoczonych, bo tam to zaburzenie, bo to jest zaburzenie, nie choroba, jest bardzo dobrze rozpoznawane i też bardzo dobrze diagnozowane. Oni są chyba liderami na świecie. I według krajowego badania rodziców przeprowadzonego w 2022 roku ADHD zdiagnozowano u około 7 milionów dzieci w wieku od 3 do 17 lat. To aż 11,4% dzieci w tej grupie wiekowej. Dla porównania w 2016 roku liczba ta była o 1 milion niższa. Więc jakby ta diagnostyka cały czas idzie do przodu, my jeszcze chyba raczkujemy.
Tak, jeszcze raczkujemy, to zdecydowanie. Nie mam właśnie danych, szukałam polskich takich informacji. Generalnie głównie są jednak statystyki na temat świata. Dużo jest właśnie, jeśli chodzi o Amerykę, no ale to nie bez powodu mamy to powiedzenie, że amerykańscy badacze sprawdzili albo mówią, no bo rzeczywiście możliwe, że tam po prostu te budżety na te badania są zdecydowanie większe, ale są liderami. Myślę sobie, że przede wszystkim raczkujemy w kwestii spektrum autyzmu również, ale tam to jest ciekawe, że systemowo dzieci na przykład, które miałyby mieć diagnozę ze spektrum, są lepiej zaopiekowane. To znaczy, że system w ogóle w jakiś sposób oferuje jakieś wsparcie. W związku z tym jest trochę większa motywacja, plus często jest tak, że zauważa się, że to dziecko ma trudność na przykład w mowie albo w porozumiewaniu się z innymi, a jednak chodzi do szkoły, więc tutaj jakoś jest taka większa chyba czujność na to, ale zdecydowanie rodzice mają większą motywację, bo wiedzą, że na przykład za tym może pójść jakiś nauczyciel wspomagający, że może szkoła w inny sposób może tego podejść, może pójść do klasy integracyjnej. W związku z tym tu się o wiele mocniej to zaopiekowuje niż na przykład diagnoza w ADHD. No a już dla osób dorosłych to już nikt nas nie zaopiekowuje. To znaczy my właściwie sami musimy siebie jakoś zaopiekować. I to jest też dla mnie taka ciekawostka, że dorośli mają dużo roboty do zrobienia w momencie, kiedy otrzymują tę diagnozę, ale w ogóle też, żeby dojść do tej diagnozy. No.
Tak, bo jest kłopot rzeczywiście z diagnozą. Można to zaburzenie pomylić z wieloma różnymi innymi zaburzeniami, tak, albo jakimiś, jakby to powiedzieć, nawet chorobami, tak, psychicznymi. Tak. Bo tutaj się miksuje wiele różnych czynników, dlatego to jest takie trudne. I dlatego jest to takie ważne, bo chyba jest, czy jeszcze jest w niektórych kręgach taka obiegowa opinia, że człowiek z ADHD to po prostu taki nadpobudliwy, niezorganizowany, spontaniczny człowiek. Tak? Tak. Że to generalnie nie jest jakiś duży problem, tylko po prostu lekko leniwy może też. No taki sobie właśnie wariacik, tak bym powiedziała. Tak,
tak, tak. Tak.
I w cudzysłowie oczywiście.
Tak, i też, ale to właśnie to jest ciekawe, że ADHD ma różne podtypy, to znaczy, że nie każdy też ma tę nadpobudliwość taką widoczną. U kobiet na przykład dosyć często widzi się, że i to nie wiem, czy to wynika z wychowania, to znaczy, że my jednak nie biegałyśmy po tej klasie, bo jesteśmy dziewczynkami, to się trochę pewnie zmienia, ale zdecydowanie ten podtyp tego takiego zamykania bardziej gdzieś w głowie tych myśli i tego szaleństwa w tej głowie i tego wcale nie widać na zewnątrz. Zresztą jako dorośli ludzie też uczymy się opanowywać niektóre rzeczy, dostosowywać, mamy jakieś takie przekonania o tym, jak się w jakichś sytuacjach powinniśmy zachować. Więc wiele rzeczy możemy powstrzymywać. Ja na przykład zauważyłam po diagnozie, że zdecydowanie częściej pozwalam sobie na ten ruch, to znaczy ten nadruch, na to, że zawsze się zastanawiam, dlaczego ja się tak strasznie wiercę, a dlaczego muszę tą nogą, albo że mam jakieś trudne szkolenie, czy trudne jakieś spotkanie, mam wszystkie skórki podziabane, więc sobie kupiłam gniotka i sobie na ten ruch pozwalam. I na machanie się, i na zmianę pozycji. Już nie zastanawiam się, o co chodzi, że ja ciągle muszę to zmienić, albo no to spróbuj wytrzymać. Właściwie nie wiem po co i na co, komu to jest w ogóle, dla kogo to jest korzystne. Ale właśnie po diagnozie jakoś sobie na to pozwoliłam i przestałam też się porównywać do tego, jak mają inni. Czy oni zachowują się spokojniej, czy oni jednak siedzą przez cały film w kinie i po prostu oglądają, a ja już zmieniłam 10 razy tę pozycję. Nie ma to w sumie znaczenia, ale ma ogromne znaczenie takie wewnętrzne dla własnego życia, żeby móc sobie na to pozwolić. A wcale nie uważam, że to znaczy, że jestem jakąś taką wariatką straszną. Mm-hmm. Nie? Że to nie musi iść w parze.
Ja myślę sobie, i też pani pisze o tym w książce, że bardzo wiele osób z taką diagnozą właśnie neuroróżnorodności męczy się okrutnie, porównując się do innych osób i myśląc o sobie, że coś jest nie tak, że jestem jakiś wybrakowany, wybrakowana. No, coś tutaj się nie udało, coś nie poszło. Dlaczego tak jest? I to generuje cierpienie u wielu osób. Jeszcze tak, przed diagnozą.
Mm-hmm. Nie, to jest w ogóle okropne, jak tak sobie o tym myślę. Jest bardzo przykre, dlatego że w tym myśleniu, że coś jest ze mną nie tak, jest jakiś taki element zaprzeczenia temu, że to jest w porządku, że jakiś jestem. Czyli w ogóle zaprzeczenia tego, że ja mogę w takiej postaci istnieć i w takiej formie, że mogę istnieć w formie, że szybko się męczę, że nie mogę się do czegoś zabrać, że męczy mnie światło, że męczą mnie dźwięki, że właśnie się wiercę. Tak jakbyśmy myśleli, że norma jest poza nami. A ponieważ jesteśmy społeczni i potrzebujemy być akceptowani, to szukamy jakiejś tej akceptacji gdzieś na zewnątrz. I on w ogóle, to jest ciekawe, że często na zewnątrz też ją dostajemy, tylko my sami sobie nie potrafimy jej dać, właśnie dlatego, że pojawia się porównanie. Jeszcze porównujemy się do osób, które zachowują się całkowicie inaczej od nas. Wydaje nam się, że tak powinniśmy się zachowywać, a nie patrzymy na to, że są ludzie, którzy mają większe trudności. Z nimi już nie. Bardziej się porównujemy tam w górę, żeby jakoś spróbować, nie wiem, znormalnieć. Jest to ogromne cierpienie, bo w tym się pojawia brak dla siebie jakiegokolwiek współczucia, jakiejkolwiek akceptacji, takiej miłości do siebie po prostu.
Ale być może wynika to też z tego, że tej miłości część osób dorosłych już, kiedy nie było kompletnie żadnej świadomości, po prostu nie dostała w domu rodzinnym. Mhm. Bo w domu rodzinnym porównywano nas, czy osoby ze spektrum autyzmu, czy z diagnozą ADHD, nie znając jej oczywiście, do innej osoby, która się zachowywała poprawnie, tak, wzorcowo. Dlaczego ty tak robisz? Dlaczego jest ciągle bałagan w pokoju? A dlaczego nie dokończyłaś zmywania naczyń? I to chyba pogłębia też taką frustrację i cierpienie i też ostatecznie stany depresyjne,
tak,
które wpadają takie osoby.
Tak, myślę, że w spektrum autyzmu dużą właśnie tą trudnością jest kwestia tego dopasowania się społecznego i tego, że rodzice chcieliby widzieć w swoim dziecku te wszystkie inne dzieci, które jakoś się razem bawią, które są na przykład wesołe, które nie płaczą, które nie są takie sztywne na przykład w swoich nawykach czy w tej swojej codzienności. I zdecydowanie tutaj te osoby w spektrum mają takie poczucie, że odstają. Często się też wycofują się z różnych powodów, ale mogą się też wycofywać, dlatego że czują, że tam nie ma na nich miejsca, no a rodzic mimo wszystko chciałby, no że zobacz, a jakoś Jasio nie ma z tym problemu. No nie ma, ale to nic dla mnie nie zmienia. Jeżeli ja mam z czymś problem, Jasio nie ma, to nie zmienia, moje porównanie z nim nie zmieni, że ja przestanę mieć problem. Tylko raczej za tym idzie myśl, no dobra, to się jakoś dostosuje, żeby być jak Jasio. Ale to całe wnętrze nasze jakby nie jest takie do zmiany. Tak samo trudność z czymś. Czasami to jest właśnie bardzo ważne w neuroróżnorodności. I o tym też piszę w książce, że diagnoza jest po to, żebyśmy my mogli zacząć też myśleć o tym, jak sobie dostosowywać otoczenie do nas, a nie jak tylko my ciągle musimy się dostosowywać. I oczywiście są miejsca pracy, sytuacje, w których całe to miejsce się do nas nie dostosuje, ale my możemy wykorzystać trochę wiedzę na swój temat i trochę pomodyfikować na przykład czas, jaki tam spędzamy, w jaki sposób. Czy ja sobie zrobię przerwę, czy sobie wyjdę na zewnątrz, czy na przykład wiem, że nie lubię z dużą grupą, to spotkam się tylko z pojedynczymi osobami. Tak sobie jakoś zacząć zarządzać tym życiem, żeby ono jakoś też nam pasowało.
To jest bardzo ważne, co pani mówi, zwłaszcza w organizacjach, w grupach, w miejscach pracy, kiedy na przykład są spotkania integracyjne, kiedy są jakieś wyjazdy i jakaś osoba nie jest w stanie po prostu tego zrobić. No i pytanie, pójść i powiedzieć otwarcie, przepraszam, ale ja mam diagnozę, mam ADHD, dla mnie to jest nie do wytrzymania, tak? Dla mnie każda zmiana rutyny, mówię teraz o osobie z diagnozą, no jest po prostu trudna i przeniesienie się i bycie 3 dni z tymi samymi ludźmi w jakimś rodzaju zamknięcia jest nie do wytrzymania. To nie jest to, że ktoś jest odludkiem, się izoluje, nie lubi, tak? Czy nawet gardzi, bo ja już z nimi nie będę, bo ja z nimi pracuję. Myślę, że to warto mówić, bo my tak naprawdę chyba nie mamy wiedzy, jak zachowuje się, czy może się zachowywać osoba z diagnozą. Już pani powiedziała o tej nadaktywności, ale to wszyscy wiemy i wszyscy tylko to wkładamy do tego worka.
Tak.
Natomiast to jest osoba, która nie wytrzymuje długo, tak, siedząc w jakiejś grupie, na przykład na weselach, tak. Musi wyjść, wstać, wyjść szybciej z tego wesela.
Tak.
I to nie jest lekceważenie gospodarzy, tak? Czy pary młodej.
Tak, tak.
Myślę, że warto takie rzeczy mówić.
Tak, zdecydowanie, szczególnie dla osób dorosłych, które też są z pokolenia, gdzie trzeba było się dostosować. Idzie się do babci co tydzień na obiadek i się chodzi, jest cała rodzina i mamy jakoś to wytrzymywać, mamy tam wspólnie siedzieć. W związku z tym nic dziwnego, że do dorosłego życia zaczynamy ze sobą zabierać te wszystkie przekonania. No i głupio jest, że ja akurat mam ochotę wyjść albo mam ochotę odpocząć, coś jest ze mną nie tak. I ta cała gama tych myśli też się tam pojawia. I diagnoza daje taką trochę informację, że zobacz, to w ogóle może wynikać z neuroróżnorodności. I możliwe, że jak sobie pójdziesz, odpoczniesz albo przyjedziesz na 1 dzień na wyjazd, a nie na 3, to w ogóle ty z tego skorzystasz, skorzystasz z kontaktu z ludźmi, ale ten, tak jak to się nazywa fajnie teraz, że to jest bateria taka społeczna, czyli że moja bateria się bardzo szybko, na przykład, rozładowuje, ale w ciągu jednego dnia ona się aż tak nie rozładuje, więc i ludzie będą mieli przyjemność bycia ze mną i ja będę mieć z tego przyjemność, ale na te dwa kolejne dni na przykład nie zostaję. I to nie jest wcale o tych ludziach. To jest o tym, że ja tego potrzebuję, więcej potrzebuję się na przykład wyregulować albo znacznie dłużej dochodzę do siebie w ogóle po takich rzeczach, więc jak znamy konsekwencje, że potem tydzień cierpimy po takim jednym wyjeździe, chorujemy. Ja na przykład funkcjonowałam bardzo często na takich skokach, to znaczy albo się bardzo dużo działo i było rewelacyjnie, a potem wracałam do domu, chorowałam. I było tak w kółko. No i nie wiadomo, czy to jest niska odporność, czy to jest właśnie kwestia tego, że po prostu ten mój układ nerwowy nie wytrzymywał pewnych wyzwań, które ja mu po prostu dawałam, dlatego że byłam głodna jakichś wrażeń albo jakichś przygód.
Tak, ja nie chciałam wchodzić tutaj w psychiatrię, ale tak najprościej i najogólniej, zresztą mam tutaj od czasu do czasu spotkania z panem doktorem Pączkiem, psychiatrą, który sam ma ADHD i od strony psychiatrycznej wytłumaczył, to jest po prostu niedobór dopaminy. Tak, która powoduje różne problemy i ta dopamina kilkoma kanałami do naszego mózgu, już bardzo krótko mówiąc, wpływa i to powoduje na przykład te skoki energetyczne, to powoduje też te skoki nastroju, że nagle możemy, tak jak w samolocie trochę, że samolot wpada w taką dziurę, tak? Mhm. Czujemy się dobrze, mhm, i nagle jest turbulencja, mhm, i ciach, tak? Samolot, mhm, leci na jakiś niższy poziom. To tak się właśnie odbywa?
Tak, to w ogóle to jest takie ciekawe życie, które ma takie górki i dołki. Te dołki czasem wcale nie są tożsame z tym, czy coś się w naszym życiu bardzo zmieniło w takim kontekście, czy tak naprawdę mamy jakieś problemy w pracy, czy w relacjach. Może być po prostu tak, że jesteśmy przemęczeni, albo ja na przykład zauważam po sobie, że rzeczywiście jak nie jestem wyregulowana bardzo dobrze, to wtedy takie trudniejsze wyzwania, jakaś rzecz, na którą muszę się naprawdę przygotować, jest mi z nią o wiele trudniej, więc wkładam znacznie więcej zasobów, żeby sobie z tym poradzić, na tym samym poziomie, na którym zawsze chciałabym coś zrobić. I jest potem spadek. Także tak, to jest życie takie bardzo zmienne. I to, co jest, myślę, najważniejsze, że w momentach dołka, jeżeli tylko możemy sobie na to pozwolić, to sobie powiedzieć, że jest okej. Okay. To znaczy, że okej, okay, że ten dołek jest na chwilę. Że ja potrzebuję. Możliwe, że jest tak, i to też się mówi w spektrum, że czasem to, że ktoś na przykład się zamyka w domu, milknie, nie rozmawia, to nie znaczy, że ma kłopot, tylko to znaczy, że zaczyna się deprywować od tych bodźców. Czyli zaczynam sobie odcinać bodźce po to, żeby móc odpocząć. I to nie jest o tym, że jestem na kogoś zły, czy właśnie, że było mi źle w jakiejś sytuacji, tylko ja już po prostu nie mogę więcej bodźców przyjąć.
Jeszcze jedna ważna rzecz na zakończenie pierwszej części naszej rozmowy. Osoba z diagnozą ADHD ma też taką tendencję, żeby bardzo ostro nazywać pewne stany, tak? Powie, że czuje się tragicznie, mhm, tak? Albo czuje się rewelacyjnie, kiedy osoba neurotypowa powie, no kiepsko się dzisiaj czuję, albo no świetnie było, tak? Bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Tak. Czy to rzeczywiście tak jest?
No tak bywa, tak. Ja myślę, że po prostu my silniej, to wszystko wynika z dysregulacji emocjonalnej. W związku z tym my silniej przeżywamy różne emocje. Jak mamy ten pik, czyli to jest ten wspaniały moment takiego flow, takiego zaangażowania, tego, że to nam daje tak dużo dopaminy, no to jest przecież ekstra. To jest wspaniałe. Wręcz jak to mówię, to już to czuję. Ale w momencie, kiedy mam spadek, to albo na przykład coś mnie dotknie, nie wiem, usłyszę jakąś krytykę, zdecydowanie silniej to przeżywamy. Dlatego, że mamy właśnie tę trudność z takim opanowaniem tych emocji.
Ta dysregulacja emocji, tak. Będziemy o tym rozmawiać w drugiej części.
Tak,
to
ona
jest bardzo istotna. Stawiamy kropkę, wracamy do rozmowy już za chwilę. Kaja Tomczyk, psycholożka, trenerka umiejętności miękkich i autorka książki Neuroróżnorodny umysł, jak odnaleźć siebie po diagnozie ADHD i spektrum autyzmu. Jest dzisiaj ze mną w studio. Krótka przerwa i kontynuujemy.
Strefa komfortu.
W Wracamy do rozmowy. Ja przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o tym, jak społeczeństwo postrzega, jak my sami siebie postrzegamy, jakie są fakty, mity związane z diagnozą neuroróżnorodności, konkretnie ADHD i spektrum autyzmu, bo tym się zajęła nasza dzisiejsza gościni, czyli pani Kaja Tomczyk, psycholożka i trenerka i też autorka książki tutaj wspominanej Neuroróżnorodny umysł, jak odnaleźć siebie po diagnozie ADHD i spektrum autyzmu. Mówiłyśmy, pani Kaju, o tej dysregulacji emocji. To jest taki czynnik, czy taka charakterystyka, chyba też bliższa kobietom w ADHD.
Tu myślę, że głównie chodzi o tą zmienność naszą hormonalną. I rzeczywiście ja przeglądałam badania, ale nie lubię się powoływać na badania, jeżeli bardzo dobrze ich nie pamiętam. Ale zdecydowanie widziałam informację o tym, że stąd wynika też to, że PMS, czyli ten stan napięcia przedmiesiączkowego, jest zdecydowanie silniejszy u osób z ADHD, u kobiet z ADHD. W związku z tym widać, że to ma bardzo duży wpływ na kobiety z tej perspektywy. Mężczyźni, ja się zastanawiam, jak to jest z tą dysregulacją emocjonalną, czy to jest kwestia też tego, że mamy jeszcze oprócz samej neuroróżnorodności ten cały narzut kulturowo-społeczny. Więc możliwe, że jest tak, że mężczyźni w sobie mogą dużo przeżywać, tylko na przykład nie potrafią tego nazwać, albo nie czują się jakoś tacy zachęceni do tego, żeby to nazywać, czy mówić, to nie jest męskie i tak dalej. Więc my jako dziewczynki jesteśmy wychowywane, że jakby nam trochę przystoi więcej mówić o emocjach. My jakby możemy to robić, możemy je bardziej pokazać, chociaż nie wszystkie, bo dziewczynki nie mogą złości, chłopcy nie mogą smutku, także tutaj jest w tę stronę. W związku z tym ciekawa jestem, czy to jest kwestia poziomu przeżywania, czy to może być kwestia też tego, na co my mamy zgodę taką społeczną?
Zastanówmy się teraz i może zróbmy taką charakterystykę, już częściowo zrobiłyśmy to w pierwszej części, osoby z diagnozą ADHD. Ta dysregulacja emocji, nadpobudliwość, nadruchowość, to jest osoba, która musi się wyciszać częściej niż osoba, która nie ma takiej diagnozy, tak? Może się wydawać, że to jest introwertyczna osoba?
No właśnie tak niekoniecznie. Myślę, że introwertyzm pewnie się bardziej miesza ze spektrum autyzmu, czy z jakąś nieśmiałością. Ja myślę, że się wszystko może wymieszać. To znaczy, że my mamy teraz w ogóle taką tendencję do nazywania, szukania diagnoz czy takich etykiet. Z dość dużą łatwością nadajemy je i mam na myśli tak nie w gabinetach, tylko mam na myśli tak wręcz w social mediach.
Że sami się diagnozujemy, tak?
Sami się diagnozujemy,
czy
albo kogoś.
Diagnozujemy kogoś, też pani o tym pisze.
Tak, dokładnie. Także to też jest, co jest bardzo ważne w ADHD, to jest takie upośledzenie tych funkcji wykonawczych i tak takiego języka fachowego na język praktyczny. Chodzi o to, że trudniej się zdecydowanie wykonuje rzeczy, szczególnie, które są nudne, nieciekawe, codzienne i powtarzalne. W związku z tym zabranie się za posprzątanie, wyjęcie ze zmywarki, zrobienie takich, wysłanie faktur do księgowej, to wszystko dla niektórych osób nadal nie jest ciekawe, ale z jakiegoś powodu łatwiej im się do tego zabrać. U osób z ADHD jest zdecydowanie trudniej. Muszą sobie znaleźć jakiś na siebie sposób, żeby chciało im się to zrobić, albo się po prostu przymusić, albo najlepszym sposobem na ADHD jest zazwyczaj deadline. Czyli na ostatnią chwilę. Jak jest już ostatnia chwila na to, żeby to wysłać, bo inaczej będzie, nie wiem, kara, to jest najlepszy sposób na to, żeby jakoś sobie z tym poradzić.
Aczkolwiek koszty, które ponosi potem osoba tak działająca, są ogromne i też można się tego nauczyć. Tak? Będziemy też o tym rozmawiać, że ADHD to nie jest wytrych i nie jest usprawiedliwienie wszystkich naszych działań i zachowań. Osoby z diagnozą ADHD, ja cały czas tu opieram się na pani książce, to są też osoby, które mają duży problem z taką nadwrażliwością sensoryczną. Tak? Jakieś lampki, diody przeszkadzają, nie można spać, kiedy jest za jasno. No, sen zresztą to jest też jeden z czynników, nierówny sen czy kłopoty ze snem, z bezsennością. Oczywiście to dotyczy wielu dysfunkcji, ale w ADHD to też jest dość istotne, tak, i widoczne. Mhm. Mogą być kłopoty i często są.
Tak, to głównie chodzi o to, że nadmiar tych bodźców, to znaczy, że jeżeli wszystko doświadczamy jakoś tak silniej, zwracamy uwagę też na wiele rzeczy, na emocje innych ludzi, co powoduje też, że często jesteśmy bardzo ludźmi empatycznymi i osobami, z którymi się na przykład dobrze rozmawia, no bo rzeczywiście łatwiej nam wyczuć, co się dzieje w otoczeniu, w grupie, tutaj w tym pokoju. No coś, mamy taką dużą wrażliwość, ale również mamy dużą wrażliwość na właśnie takie rzeczy, i to tak samo jest w spektrum, na rzeczy, które są mocne, głośne. Teraz już fajne jest to, że wprowadzane są do różnych sklepów. Widziałam ostatnio to w tym sklepie dużym budowniczym, że rzeczywiście są godziny ciszy. I ja bym zdecydowanie rekomendowała w większości miejsc, żeby tak było, bo ostatnio byłam w jakimś miejscu, gdyby nie słuchawki, była chyba kawiarnia na dworcu, gdyby nie słuchawki, to bym tam nie wytrzymała, ale nawet wręcz ze słuchawkami ledwo wytrzymywałam. To rzeczywiście, no i teraz gdybym była przed diagnozą, możliwe, że bym myślała, no ale jakoś wszyscy siedzą, no to jakoś wytrzymam. A w tym momencie myślę sobie, nie, to znaczy, że jestem tu za długo. Te 20 minut to już jest too much, ja muszę teraz pójść w jakieś miejsce, gdzie będzie cicho, ciemniej, i to zauważam od razu, kiedy wchodzę do pomieszczenia, które jest na przykład właśnie wyciszone, albo jestem w naturze, momentalnie mój system nerwowy się wycisza, ale tak jest w ogóle u każdego.
Nie trzeba mieć diagnozy ADHD czy spektrum autyzmu, żeby się wyciszyć w naturze. No tutaj prochu nie wymyślimy.
Tak, dokładnie.
Natomiast ja jeszcze wrócę do tych czynności, bo osoby z ADHD, tak jak pani powiedziała, świetnie reagują na deadline, wtedy kiedy są przyparte do muru, ale też często nie kończą zadań. Tak? Takie nawet zwykłe, prozaiczne. Prasują, zostaje jedna, dwie koszule i już gdzieś pędzą, bo to jest to, że ten mózg szuka nowych bodźców, tak? Coś go zainteresuje. To jest trochę tak, ja teraz zacytuję osobę, też psycholożkę, która ma diagnozę ADHD. Ona mi kiedyś tłumaczyła, że to jest tak, jakby w jednym pomieszczeniu grały trzy radia i to różne stacje i jeszcze dwa telewizory.
Mhm.
Tak. Czy to jest coś podobnego?
Tak, to są, myślę, że tacy samorzecznicy, czyli osoby, które w ogóle też opowiadają o swojej historii, oni też robią często bardzo adekwatne takie filmy na ten temat, czyli o tym, jak na przykład zabieram się za zmywanie naczyń i nagle znajduję się na podłodze i zaczynam porządkować papiery, nie? A nadal te naczynia tam leżą. I to wynika z tego, że po prostu ta uwaga bardzo łatwo przeskakuje pomiędzy. Coś mnie zainteresuje, przypomnę sobie, i właściwie ta pamięć krótkotrwała, czyli ta robocza, ona jest zdecydowanie u nas słabsza. W związku z tym zapomina się trochę o tym, co się przed chwilą robiło, i zabieram się już za nową czynność, szczególnie, że ona może mnie zaciekawić, albo sobie przypomnę właśnie, że Boże, ja to miałam zrobić już tydzień temu. I robię to już w tym momencie. I nagle się okazuje, że cała ścieżka za nami. Moja mama opowiadała mi o tym, że u nas w domu chodziło się jak po ścieżce za mną. Bo ja zostawiałam wszędzie kubek, talerz, rzecz. I po prostu ona mówi, że szła i wiedziała dokładnie, gdzie jadłam, co robiłam, w którym miejscu. I szczerze mówiąc, ja o tym naprawdę nie pamiętałam, że te rzeczy tam leżały. Więc tak.
To też powiedzmy szczerze, bo może być męczące dla domowników takie
oczywiście
zachowanie,
mm-hmm,
ale jak jest diagnoza, łatwiej chyba domownikom zrozumieć, że to nie jest tylko i wyłącznie jakiś kiepski charakter, mm-hmm, tak, jakieś mm-hmm niedbalstwo,
tak,
niechlujstwo, tylko to może wynikać właśnie z tych deficytów, które ma taka osoba. Ale teraz bardzo ważna uwaga, i też pani o tym pisze, że nie warto czy nie należy po prostu zatrzymywać się na diagnozie i myśleć sobie,
tak jest,
też tak jest, i ja nie będę sprzątał, ja nie będę dowoził tematów, bo ja mam, proszę bardzo, ADHD. To jest też dysfunkcja czy zaburzenie, nad którym można pracować. Oprócz oczywiście farmakologii, która nie w każdym przypadku jest konieczna, chociaż nie wiem, robię tutaj znak zapytania, nie jestem specjalistką, ale można się nauczyć, tak?
Oczywiście. Przede wszystkim warto sobie o tym pomyśleć z takiej perspektywy, że jeżeli ja nawet sobie zrzucę wszystko na tę moją diagnozę, czyli uznam, że to jest moja wymówka i mój wytrych, to odcinam się też od tego, żebym mógł poradzić sobie w życiu z różnymi trudnościami, z którymi się mierzę.
Wyuczona bezradność, tak?
Dokładnie.
O tym pani pisze.
Tak, że po prostu pozwalam sobie na to, żeby już się za to nie zabierać. Plus, rzeczywiście, to mówił o tym Bandura, jest taka teoria samoskuteczności, że to poczucie samoskuteczności buduje się głównie na podstawie tego, co nam się udaje zrobić. Czyli uczymy się z naszego doświadczenia. No dobra, nigdy wcześniej, niech będzie, nie byłam w radio, nie miałam takiej rozmowy, zrobiłam to, poszło, wychodzę, zaczynam czuć, że mam znacznie większą skuteczność i lepiej ja się ze sobą też czuję. A jeżeli uznam, nie, to nie dla mnie, bo to na pewno będzie za trudne, ja się zestresuję, nie dam sobie z tym rady, no to jak mam właściwie zbudować poczucie jakiejś kompetencji u siebie, jeżeli ja sobie nie daję nawet szansy na to, żeby zobaczyć, czy może sobie jakoś z tym poradzę. I to jest jakby jedno, czyli my sobie nie pozwalamy na to, ale no niestety my żyjemy z innymi ludźmi. I tak jak pani wspomniała o tym, że mamy domowników. Nie możemy po prostu powiedzieć, że ja tego nie robię i tyle, dlatego że to wtedy znaczy, że całą odpowiedzialność za wykonywanie różnych rzeczy przerzucamy na drugą stronę. I to bez negocjacji, bez mówienia, słuchaj, no z tym to mi trudno, tego to w ogóle nie lubię, albo o tym to ja zawsze zapomnę, ale w tym ja cię odciążę, jakoś się tego nauczę. Ja mam sama doświadczenie tego, że zabieranie się za sprzątanie u mnie to była naprawdę masakra, ale się tego nauczam, zaczęłam tego pilnować i szczerze mówiąc już po jakimś czasie nie sprawia mi to aż takiej trudności, jak mi sprawiało wcześniej. Więc zaczęłam też czuć, że okej, daję radę.
No tak, ale to są drobne rzeczy, natomiast ważne, żeby pamiętać, o czym mówiłyśmy w pierwszej części, żeby nie zmuszać jednak do pewnych sytuacji, które no nie są konieczne, na przykład siedzenie kilkunastu godzin na jakimś zebraniu, czy jechanie na 3 dni na jakiś zjazd, że to naprawdę jest wykańczające i bardzo ciężko potem taka osoba się dźwiga z tego, żeby do tego nie zmuszać, jasne, tak? Bo to nic nie zepsuje, tak? W organizacji czy w grupie, a bardzo dobrze wpłynie i pomoże osobie z diagnozą ADHD.
Jasne, to są takie sytuacje, ale też można pomyśleć, kurczę, jeżeli dostaję taką diagnozę w wieku dorosłym, to mogę sobie zobaczyć, czy w miejscu pracy, w którym jestem, czy ja mam w miarę dostosowane do siebie warunki, czy da się je dostosować, a może jak się nie da, to może ja muszę zmienić branżę, bo to, że jestem ciągle wykończony, ciągle zmęczony i zestresowany, jest jakąś częścią życia, ale może koszt jest tak duży, że mniejszym kosztem byłoby zmienić jednak na przykład miejsce pracy. Więc to są też duże rzeczy oprócz samego posprzątania. To są też rzeczy o tym, czy ja dam radę prowadzić działalność, czy mogę kogoś zatrudnić i dam radę zapamiętać, żeby z tą osobą się skomunikować, wysłać jej papiery, czy może muszę mieć asystentkę. Tak, czyli jakby tutaj zaczynamy myśleć o tym, że ta nasza rzeczywistość w niektórych miejscach możemy ją dostosować, a w niektórych musimy w ogóle zmienić. Bo sobie po prostu z tym nie będziemy radzić i nam nie będzie dobrze. Po prostu nie będzie nam się dobrze żyło.
Czy warto mówić o diagnozie? To też chyba tytuł albo podtytuł jednego z rozdziałów pani książki. Mamy diagnozę ADHD albo spektrum autyzmu. Też należy z tym uważać, a nie biec i całemu światu oświadczać, że my właśnie to mamy. Tak.
To znaczy, to jest zawsze pytanie, w jakim celu powiem, i czy ja mam takie zaufanie albo jakieś takie poczucie, jeżeli jest w tym jakiś cel, wiem, że to może mi się jakoś przydać w tej rozmowie, czyli jestem w stanie właśnie coś wynegocjować albo druga strona mnie zrozumie i poszukamy innych rozwiązań, to jest okej. Ale też jest zawsze pytanie, czy po drugiej stronie jest osoba, która wiem, że to przyjmie. Ja sama miałam rozmowę dosłownie, gdzie po prostu powiedziałam o tym na samym wejściu i teraz już wiem, że mogłam tego nie robić, ale robię to z przyzwyczajenia, bo też dużo mówię o książce i dużo mówię o własnej diagnozie. I pierwsze pytanie, i to była osoba z innego pokolenia, było takie, a pani jest w ogóle w stanie się skoncentrować? I nagle pomyślałam sobie, o Boże, za tym po prostu, za tym ADHD idzie myśl, że ja po prostu jestem cały czas rozproszona, że może nie jestem w stanie pracować, może jest ze mną bardzo trudno. I rzeczywiście na szczęście umiałam na to odpowiedzieć, ale z tym się musimy mierzyć, że właśnie za tymi wszystkimi naszymi neuroróżnorodnościami u ludzi stoi po prostu często bardzo proste przekonanie. Jak spektrum autyzmu to dziwny, jak ADHD to szaleniec, koniec. I właściwie kto na przykład chcąc zatrudnić albo nie wiem, współpracować, weźmie to za dobrą kartę, jeżeli ma takie uproszczone przekonania na ten temat.
To może od razu powiedzmy, że osoba mająca diagnozę ADHD potrafi się doskonale skoncentrować.
Bardzo dobrze, szczególnie jak ją coś interesuje.
Tak, to prawda.
Jak lubi to robić. O Jezu, no to są osoby, na których naprawdę można bardzo mocno polegać wtedy.
Mają takie cechy, myślę sobie teraz o miejscu pracy, które powinny być przez pracodawcę, czy warto, żeby pracodawca to wykorzystał, bo to są osoby, kreatywne bardzo często, tak? No może jak coś nudnego, na przykład wypełnienie jakichś tabelek, to już niekoniecznie ta osoba sobie z tym, znaczy da sobie radę, ale niekoniecznie będzie chciała to robić. Natomiast no, wartość i ludzi ze spektrum autyzmu jest niesamowita.
Tak, tak. No, na przykład w spektrum autyzmu można by, to są osoby, które często, pomimo że są wycofane, bo na przykład bardzo dobrze obserwują, mogą zacząć myśleć w ogóle od innej strony. Tak samo jest z osobami z ADHD. To, że one się szybciej nudzą, to w niektórych miejscach, czy na przykład szybciej się nudzą, czy potrzebują trochę więcej bodźców, to w niektórych miejscach to się może przydać. Na przykład, kiedy uczą dzieci, bo bardzo łatwo im sobie wyobrazić, jak to jest, kiedy mają lekcje przez 45 minut i przecież no ja bym sam tego nie wytrzymał, to jak to zrobić, żeby to było ciekawe? W związku z tym pracodawca, jeżeli się nie przestraszy tej neuroróżnorodności, będzie miał otwartość na to, żeby to przyjąć i się w ogóle dowiedzieć też, jaka neuroróżnorodność jest u ciebie. Dlatego, że u mnie, u innej osoby, to są dwa różne stany, my jesteśmy różnymi charakterami, w różnych miejscach sobie lepiej radzimy, w innych gorzej. To rozumiejąc to nasze funkcjonowanie, może wykorzystać to w fajnych miejscach, a w innych nas odciążyć.
Bardzo mi się podoba, to już zupełnie na zakończenie, takie zdanie, które padło w pani książce, czy właściwie takie stwierdzenie, harce umysłu. To naprawdę można sobie wyobrazić teraz, co się dzieje w mózgu, w głowie osoby, która ma ADHD.
Tak, tak. Ja już nawet nie pamiętam, że użyłam tego sformułowania, ale...
Specjalnie sobie zapisałam, bo bardzo atrakcyjne.
Tak, ja myślę sobie, że to są harce. To w ogóle bardzo ładnie nazwane. I życie w ogóle często z osobą z ADHD to są takie harce. Właśnie dlatego, że przy tej potrzebie takiej różnorodności, jakiejś szukania atrakcji, one przy tych osobach się naprawdę dobrze żyje. I można żyć z takim ciekawym życiem.
Nudno nie jest.
Nie jest nudno.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że to otworzy jakąś serię różnych tematów ciekawych, choćby o tych umiejętnościach miękkich. Kiedyś porozmawiamy, czy można się ich nauczyć, dlaczego są takie ważne, czy to też znowu jest jakieś nadużycie i moda. Ale dzisiaj rozmawiałyśmy głównie o spektrum autyzmu i przede wszystkim o ADHD. Jak to wygląda i społecznie, i rodzinnie, na co zwracać uwagę i dlaczego może czasami więcej wybaczyć takim osobom, bo to nie jest nic przeciwko nam, to po prostu jest dysfunkcja, która przede wszystkim przeszkadza w życiu osób, które rzeczywiście mają wiarygodną i profesjonalną diagnozę.
Tak.
A jeżeli państwu mało, to ja odsyłam do książki pani Kai Tomczyk, psycholożki i trenerki właśnie umiejętności miękkich. Książka zatytułowana jest Neuroróżnorodny umysł, jak odnaleźć siebie po diagnozie ADHD i spektrum autyzmu. Pani Kaju, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Również za to świadectwo. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Dobrej niedzieli życzymy. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.